Kilka tygodni temu mieliśmy w naszym zborze gościa, brata, który nie wiem z jakiej miejscowości był, usługiwał, dzielił się z tego miejsca Słowem Bożym. Między innymi jednym z tematów, które poruszał, były motywacje. Nie wiem, czy pamiętacie, on podał taki przykład, kiedy zdobywali jakiś wierzchołek tutaj góry Wiśle, jakie motywacje były. I padło takie pytanie, jakie motywacje mieliśmy, idąc na zgromadzenie wtedy? Może bym to pytanie powtórzył. Jakie motywacje mieliśmy, idąc dzisiaj na zgromadzenie? Kochani, to jest ważne. Pewien syn do ojca powiada, jeśli ojciec każe mi iść do kościoła, to pójdę, ale modlił się nie będę. Ja myślę, że nikt z takimi motywacjami tu na tym miejscu dzisiaj się nie znalazł. Oczywiście, kochani, jesteśmy w tym ciele i mamy różne słabości. Idziemy nieraz, nieraz na skrzydłach do zboru, a nieraz tak troszkę nam ciężko, ale idziemy. Dlaczego? Dawid w jednym z psalmów, to jest psalm 122, napisał takie słowa: uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pańskiego idziemy. Uradowałem się. Kochani, przyszliśmy do domu Pańskiego. Ja myślę, że radujemy się z tego, że mamy społeczność, że będziemy dzielili się Bożym Słowem, które jest przecież dla nas tym pokarmem, tą siłą na każdy dzień w tych trudnych czasach, kiedy Pan Bóg prowadzi nas w swojej łasce i daje przechodzić przez rozmaite trudności, przeprowadza nas, kiedy Jego Słowo pociesza nas, wzmacnia. Kiedy, tak jak dziś, będziemy łamać chleb, pić z kielicha, śmierć i zmartwychwstanie Pańskie wspominając. Kochani, od pewnego czasu żyję takim tematem ze Słowa Bożego, ale jeśli Pan Bóg pozwoli, jeśli będziecie mieli cierpliwość, w przyszłości podzielę się tym chętnie. Dało mi to Słowo wiele radości, wiele pociechy. Było dla mnie takim pomocnym. Otworzyło moje oczy na cudowność Bożego Słowa, na wspaniałość i wielką mądrość, którą Pan Bóg przez swoje Słowo chce nam przekazać. Tak jak powiedziałem, jeśli Pan Bóg pozwoli, tym tematem w przyszłości podzielę się. A dzisiaj z tej okazji, że wspominamy, jak powiedziałem, poprzez łamanie chleba, poprzez picie z kielicha, śmierć, zmartwychwstanie Pana Jezusa. To może na ten temat bym krótko się podzielił. Mówię, nie jest to temat przygotowany. Może nie będzie poprawny za bardzo językowo. Mam pewne trudności. No teraz człowiek przychodzi do pewnego wieku i zaczyna pewne sprawy tak troszkę inaczej patrzeć, inaczej. Chciałoby się krótko, zwięźle i zrozumiale przekazać, a tu okazuje się, że ten balast wieku nie zawsze na to pozwala. Ale będę chciał w miarę możliwości podzielić się też i tym, co no, mam na sercu, co chciałbym też i co dla mnie jest istotne bardzo, było, co przeżywałem i myślę, że każdy z nas w jakiś sposób, na pewno odmienny, ale przeżywa. Kochani, Wieczerza Pańska. Ja zawsze, kiedy kilkadziesiąt, to już kilkadziesiąt lat temu znalazłem się w zborze, przychodziłem do zboru, później Pan Bóg w swojej łasce znalazł mnie, że mogłem stać się Jego dzieckiem, mogłem uwierzyć, mogłem przyjąć tą ofiarę, którą złożył na Golgocie, również za moje grzechy, za moje przestępstwa. Tak po ludzku ja nie byłem jakimś łobuzem od lat dziecięcych. Raczej uważano mnie za no, takiego spokojnego, grzecznego chłopaczka, jak do szkoły chodziłem. Ale jak człowiek wejrzy w swoje serce, a przyszedł taki czas, kiedy pod wpływem Słowa Bożego mogłem też to zobaczyć, mogłem zobaczyć wnętrze mojego serca, to mimo, że na zewnątrz byłem takim grzecznym chłopakiem, ale wewnątrz widziałem, że jestem zgubiony. Że jestem zgubiony. I łaska Boża uczyniła to, że mogłem popatrzeć, przyjąć tą ofiarę złożoną na Golgocie i stać się własnością Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy w zborze była obchodzona pamiątka Wieczerzy Pańskiej, to ja tak zawsze właściwie nie wiedziałem dlaczego. Na ten temat myślę, że u was tu może inaczej było, ale w zborze, z którego się wywodzę, raczej nie było za dużo mówione, jakie są podstawy tego, co powoduje to, że my, no jest to pamiątka, tak, to jest fakt. Ale dlaczego? Ja takie miałem wrażenie, że no to jest taki zwyczaj w kościele, w zborze, że no w kościele też, bo tam w inny sposób też to jest obchodzone. Ale jakie tło tego było? Jakie są podstawy? Skąd to się wzięło w ogóle? Zrozumiałem po wielu, długim czasie, poprzez usługi też i braci, że to wzięło się stąd, że początek to nie był jakiś wymysł człowieka, całej tej ceremonii, żeby zbliżyć się do Boga, żeby jakoś się Bogu przypodobać, żeby czymś jak gdyby ująć tego Boga, żeby się zwrócił swoją uwagę na nas, ale podstawy tego są Bożym nakazem. Pan Bóg nakazał to Izraelowi. Oczywiście było to później pogmatwane, dlatego że chrześcijaństwo poszło w niewłaściwym kierunku. Poszło w kierunku filozofii greckiej, hellenistycznej, która właściwie żadnych, miała zupełnie inne podstawy spojrzenia na powstanie świata, nabóstwa różne. Wiemy, że tam było wielobóstwo. Pamiętamy, kiedy apostoł Paweł przechadzał się po Areopagu i oglądał te wszystkie rzeczy, które tam, no, bałwochwalcze, oczywiście, jak bardzo w sercu swoim też był uciśniony, że takie bałwochwalstwo. I tą myśl filozoficzną, helenistyczną chrześcijaństwo później ojcowie Kościoła tak zwani przejęli. I to był kierunek niewłaściwy, dlatego że wiele rzeczy jest niezrozumiałych, niewłaściwych. Jest w duchu tej filozofii postrzegane później na to, co Pan Bóg chciał przekazać nam, człowiekowi. Oczywiście Izrael, Żydzi, oni trzymali się ściśle tego słowa. Oni przestrzegali to, dlatego że Pan Bóg bardzo ich doświadczał, jeśli byli nieposłusznymi. Natomiast my poszliśmy w innym kierunku. Stworzono tak zwaną teologię zastąpienia. To było straszliwe kłamstwo, które wiele, wiele krzywdy po obu stronach wyrządziło i wierzącym ludziom pochodzącym z pogan i Żydom. Przecież na tej podstawie później były różne pogromy i to, co ucierpieli, co ten naród ucierpiał właśnie dlatego, że powiedziano, to wyście zamordowali Chrystusa. Bracia i siostry, chciałbym zapytać, a co by było, gdyby oni tego nie uczynili? Co by było, gdyby Pan Jezus nie umarł na Golgocie? Oczywiście to nie Żydzi sami zamordowali, Rzymianie to uczynili, ale tak powiedziano i to było podstawą do wielu, wielu morderstw i niewłaściwego spojrzenia i rozumienia Bożego Słowa. Tak jak wspomniałem już, to nie było święto, które w pogańskich krajach, gdzie czczono różne bożki i wymyślano najróżniejsze ceremonie, aby tym bożkom oddawać cześć, aby ich chwalić, ale to był nakaz samego Boga. Tło tego, co my dzisiaj nazywamy pamiątką Wieczerzy Pańskiej, miało miejsce i początek w Egipcie, kiedy Izrael, naród izraelski znalazł się w niewoli egipskiej w Egipcie. I może kilka wersetów bym chciał przytoczyć. Jest to zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 12 rozdział. Kochani, chciałbym jeszcze dodać, przecież my te miejsca czytamy dziesiątki, a może setki razy. Ja nie mówię tutaj tego, że coś nowego powiem. Ja chcę przypomnieć i wzajemnie sobie przypominamy pewne rzeczy. Dlatego to jest ważne. Słowo Boże zresztą do tego nas zachęca, abyśmy pamiętali, abyśmy przypominali. Dwunasty rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, pierwszy wiersz, ja kilka wierszy tak może przeczytam bez jakiejś kolejności takiej, ale takie, które no, moim zdaniem dobrze by było na nie zwrócić uwagę. I rzekł Pan do Mojżesza i do Arona w ziemi egipskiej, mówiąc: ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: 10 dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu. Potem wiersz 7. I wezmą z jego krwi, oczywiście ten baranek musiał być zabity, i potem wezmą z jego krwi, pomarzą oba odrzwia i nadproże w domach, gdzie go spożywają. Mięso jego upieczone na ogniu spożyją podczas tej nocy. Jeść je będą z przaśnikami i gorzkimi ziołami. Tu już mamy też wskazany ten Boży plan zbawienia dla całej ludzkości. Ten baranek, którego wówczas Izraelici zabijali, on miał wskazać na przyszłego Mesjasza, którego Pan Bóg zamierzał posłać dla zbawienia całego świata, dla tych, którzy uwierzą. Krwią tego baranka były pokropione nadproże i odrzwia. Próg nie, dlatego że ta krew nie mogła być podeptana. Były nadproża i odrzwia. I kiedy anioł śmierci przechodził, jak pamiętamy, znamy tą historię, kiedy ujrzał krew, omijał. Kochani, to ma duchowe znaczenie również dla nas. Jeśli jesteśmy oczyszczeni, pokropieni, omyci krwią Bożego Baranka, Pana Jezusa Chrystusa, anioł śmierci nie ma do nas wstępu. On omija. On, widząc tę krew, omija. Jest taka pieśń, nie przypominam sobie już jej dobrze jej słów, ale właśnie: kiedy ujrzę krew, ominę was. Kochani, czytamy dalej. A w ten sposób spożywać go będziecie. Pan Bóg przedstawił cały plan, jak ma to się odbywać. To nie był, tak jak wspomniałem, wymysł Izraela, tego narodu. To nie oni to wymyślili, ale to Pan Bóg im powiedział, co i jak mają czynić. A w ten sposób spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w ręku waszym. Zjecie go w pośpiechu. Jest to ofiara paschalna dla Pana. Potem 13 wiersz. A krew ta będzie dla was znakiem na domach, gdzie będziecie. Gdy ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was zgubna plaga, gdy uderzę ziemię egipską. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. A więc Izrael trzymał się tego. przez całe wieki oni o tym pamiętali. Dlatego, że Pan Bóg im pokazał, co znaczy, doświadczył ich, co znaczy nieposłuszeństwo. To jest też piękny temat. Może jeśli Pan Bóg pozwoli, podzielimy się w przyszłości tym. Posłuszeństwo i nieposłuszeństwo. Kochani, ja myślę, że każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, wiemy, co to jest. Już od dziecka, czym jest nieposłuszeństwo, czy czym jest posłuszeństwo. To jest bardzo ważna rzecz w życiu i dziecka, i młodego człowieka, i dorosłego człowieka. Jako dzieci posłuszni, czy nieposłuszni naszym rodzicom, jako później dorośli ludzie, posłuszni czy nieposłuszni samemu Bogu, Jego Słowu. Ja myślę, osobiście miałem z tym, mam wiele problemów, wiele razy wiem, czuję, przeżywam. No, nie wiem, jak to wyszło, ale nie posłuchałem. Panie, nie posłuchałem Ciebie. Nieraz są to bolesne przeżycia. Nieraz. Nieraz Pan Bóg w cierpliwości swojej nie napomina nas od razu, ale wewnętrznie czujemy. Izraelici pamiętali o tym. Oni mieli bojaźń przed Bogiem. Oni pamiętali przez całe wieki, tak jak im Pan Bóg tu powiedział. Przez 7 dni jeść będziecie prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych, bo każdy, kto pierwszego do 7 dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. To nie było takie sobie, no, Pan Bóg tak powiedział, ale no, akurat, no, jakoś tak omijam to. Nie. To było, widzimy tutaj, bardzo twarde warunki postawione przez Boga. Jeśli nie, będziecie usunięci. Przestrzegajcie święta prześników, gdyż w tym właśnie dniu wyprowadziłem zastępy wasze z ziemi egipskiej. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Potem kilka wierszy ominiemy, ale chciałbym jeszcze zwrócić naszą uwagę na 26 werset tego rozdziału. A gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten wasz obrzęd? Kochani, to jest w kilku miejscach powtórzone. A gdy was zapytają synowie wasi? To było coś, co ta historia była przekazywana z pokolenia na pokolenie. O tym od dziecka już w Izraelu dzieci żydowskie wiedziały, co to znaczy. Zresztą, kiedy obchodzono Paschę, to wspominano o tym. Może za chwilę powiem, w jaki sposób to się odbywało, ale to ważne pytanie. A kiedy was zapytają synowie wasi, co to znaczy? Kochani, ja myślę, jako rodzice dzieci, które wychowujemy, Jest to radością dla nas, gdy dzieci pytają nas o Słowo Boże. O to, a dlaczego tak? A dlaczego tak? Czemu tak się dzieje? Ja nie miałem tej możliwości jako dziecko, jako młody człowiek, ponieważ wychowywałem się w domu rozdwojonym. I tam był konflikt na tym tle. Ojciec był właściwie tradycyjnym takim człowiekiem. No, gdyby ktoś go zapytał, czy jest wierzący, na pewno by powiedział, że tak. Mama była nawróconą osobą, poznała Pana Jezusa, ale po prostu cała rodzina była, to nie był czas ekumenii, to były twarde lata prześladowań też wierzących ludzi. Ja myślę, że wielu ze starszych tu braci, sióstr coś na ten temat może powiedzieć, pamięta. Dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj możesz o Panu Jezusie powiedzieć wszędzie i nikt ciebie palcem nie będzie wytykał na ogół. Może wyjątki są, ale w naszym kraju zmieniło się to bardzo. Wtedy było inaczej też. I dlatego ja nie mogłem pytać. Ja mogłem po kryjomu jako młody człowiek, ponieważ powiedziałem sobie jako dziecko, że kiedy dorosnę, to ja pójdę tam, gdzie moja mama chodzi. Oczywiście nie rozumiałem wszystkiego, ale takie postanowienie powziąłem. I pokryłem już jako nastolatek, jak mogłem się wyrwać, to jechałem do zgromadzenia. No, spory kawałeczek drogi, ale byłem tam i tam mogłem słyszeć Słowo Boże. Tam poznałem też Pana Jezusa Chrystusa po jakimś czasie. A gdy was zapytają synowie wasi, kochani, to jest bardzo ważne też, abyśmy potrafili odpowiedzieć, abyśmy potrafili naszym dzieciom też przekazać to, co jest też i naszymi przeżyciami, w czym żyjemy. I jeszcze jeden warunek, który Pan Bóg postawił: żaden cudzoziemiec nie będzie z niej spożywał, to znaczy tej ofiary paschalnej. Nie miał prawa żaden cudzoziemiec. Kochani, kiedy my łamiemy chleb, pijemy z kielicha, bierzemy ten chleb jako ludzie nawróceni, jako ci, którzy omyci są krwią Pana Jezusa. Nie jesteśmy cudzoziemcami, jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy ten przywilej łamać chleb, pić z kielicha jako Boże dzieci, jako Boży lud. I o tym chcemy też pamiętać. Słowo Boże ostrzega, kto by jadł ten chleb i pił z tego kielicha niegodnie, śmierć sobie samemu je i pije. To jest takie Boże ostrzeżenie. To jest Boże prawo. To jest to, co zachowujemy i chcemy zachowywać. Kochani, i przechodząc, bo mógłby ktoś zapytać, a cóż to nas dzisiaj obchodzi? Co tam było w Egipcie? A cóż to, ta Pascha, to dotyczyło to Izraela, to im dotyczyło. Cóż my dzisiaj? Jesteśmy ludem Nowego Testamentu, prawda? To nas nie obchodzi. Czy rzeczywiście? Pan Jezus, kiedy ja zdałem sobie sprawę po pewnym czasie, że Pan Jezus, kiedy z uczniami obchodził to, co nazywamy ostatnią wieczerzą. Początkowo myślałem, że to jest coś takiego, że no, jak ktoś odchodzi, a Pan Jezus wiedział, że odchodzi, No to tak, chciał się pożegnać z tym najbliższym gronem swoich uczniów. Nie, Pan Jezus obchodził z uczniami swoimi według wszystkich przepisów tradycyjnych Paschę. I o tym czytamy na kartach Nowego Testamentu. W Ewangelii Łukasza czytamy o tym, że 22 rozdział, może od 7 wiersza. I nastał dzień Przaśników, kiedy należało ofiarować baranka wielkanocnego. I wysłał Piotra i Jana, rzekłszy im: idźcie i przygotujcie nam wieczerzę paschalną do spożycia. I potem, może od 14 wiersza. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim. I rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Na ten fragment brat Władziu niedawno też zwrócił uwagę i dzielił się świadectwem. Powiadam wam bowiem, iż nie będę jej już spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Moglibyśmy powiedzieć, że coś tu jest nie po kolei. Jak to? Najpierw chleb. A Pan Jezus tu bierze kielich i rozdziela, daje uczniom. Może kilka słów wyjaśnienia, jak, na czym polegała Pascha, jak było to zorganizowane, może to brzydkie słowo, ale jak to się odbywało. Otóż w każdym szczególe Pan Bóg chce coś też nam przekazać. I możemy też i w tym wiele rzeczy zobaczyć. Są pewne symbole, które mają ukrytą treść. I kiedy to zobaczymy, no przynajmniej ja tak przeżywam nieraz, otwierają mi się oczy i widzę: no Panie Boże, nie widziałem tego do tej pory. Nie widziałem tego do tej pory. Po dziesiątkach lat czytania Bożego Słowa. Otóż, kochani, było przygotowanych do wieczerzy paschalnej 5 kielichów, 5, i były 3 porcje chleba. I brano chleb z tej środkowej porcji, został przełamany, tamte były nieporuszone, tylko ta środkowa porcja, ten chleb był przełamany i tym chlebem się dzielono. Kielichy miały również swoją symbolikę. I to był pierwszy, było, jak wspomniałem, 5 kielichów, albo 4, to zależy. Dlatego, że 5. kielich był tak zwany kielich Eliasza i z niego nie pito. To był tylko tak symbolicznie w oczekiwaniu. Może to nam by wyjaśniło, jak czasami pamiętamy, kiedy wieczerza wigilijna jest i też ustawia się jakiś tam talerzyk, miejsce dla tak zwanego gościa. Może to taki słaby obraz tego, co tutaj było tym 5. kielichem Eliasza. Ale 1. kielich to był kielich poświęcenia. I właśnie ten kielich Pan Jezus podniósł, jak czytamy tu, modlił się, podziękował i rzekł: weźcie go i rozdzielcie między sobą. Kielich poświęcenia. Pan Jezus poświęcił swoje życie dla odkupienia każdego człowieka. Później był kielich plagi i wtedy gospodarz domu właśnie rozmawiał z dziećmi, ze wszystkimi domownikami podczas tej wieczerzy paschalnej. Rozmawiał i mówił o wymieniał wszystkie plagi, które spadły na Egipt. I wtedy właśnie dzieci zadawały pytanie: dlaczego to, a dlaczego tamto, czemu to tak się dzieje, a czemu? I to były odpowiedzi, było wyjaśnianie. Następnie trzeci kielich to był kielich odkupienia. I tak jak czytamy później, kiedy już w 19 wierszu czytamy: wziąwszy chleb i podziękowawszy, to już po tym pierwszym kielichu, i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc: to jest ciało moje, które się za was daje, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. I to był kielich odkupienia. I to symbolizowało ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Ten chleb, który był łamany, i ten kielich, który był później rozdzielany. To, co dzisiaj nazywamy pamiątką wieczerzy. Był jeszcze czwarty kielich, kielich chwały. Wówczas były śpiewane pieśni, hymny. W naszych Bibliach mamy te hymny, te psalmy pod numerami od 113 do 118. Kiedy czytamy te psalmy, to tam możemy zobaczyć, jak poprzez słowa tych psalmów jest uwielbiany Bóg. Jak jest wspomniana historia Izraela w niewoli egipskiej. Jak później jest dziękowanie za odkupienie. Jeśli będziemy mieli chęć, a ku temu życzenie, przeczytajcie sobie te psalmy od 113 do 118. Jeszcze tylko może na zakończenie, bo troszkę się, zdaje się, przedłużyło. Kochani, symbolika chleba. Ten chleb, który był wówczas, przaśny chleb, który był wówczas podawany, jedzony podczas tej uroczystości paschalnej. Nazywano to macą. To jest najprostszy pokarm, jaki można przyrządzić. Miałem znajomych, i ta siostra miała chłopca takiego, mówi: ach, ten mój Waldek, to on mówi, tylko galaretkę potrafi przyrządzić, bo mówi, to wsypie do kubeczka, wleje gorącej wody i ma gotowe. Najprostszy taki deser, a maca była najprostszym pokarmem. To było woda, chleb, no i woda i mąka wymieszane. Kochani, to musiało być robione szybko, w pośpiechu, dlatego że ponoć po 18 minutach to już zaczyna zakwaszać się. I nie mogło być już spożywane podczas wieczerzy paschalnej. A więc wymieszać i upiec na ogniu. Bardzo szybko. Miało to również swoją symbolikę. Ten chleb był nazywany chlebem ucisku. Słowo Boże tak mówi. Chlebem biednych. Chlebem niewolników. Bo tak to było w rzeczywistości. Ale też chlebem chwały, wyzwolenia, odkupienia. To wszystko były symbole, które wskazywały na Pana Jezusa Chrystusa. Ten chleb był, jak pamiętamy, jak widzimy, macę można w sklepach dzisiaj kupić. Jest to takie płaściuteńkie bardzo. Ma to też swoje znaczenie, kochani. Ta płaszczyzna, płaskie coś, nie wyróżniające się, nie wynoszące się, to symbolizuje pokorę. A pokora, nasze przychodzenie przed oblicze Boże w pokorze, wskazuje nam na wielkie sprawy Boga. Pokazuje nam, kim Bóg jest, kim my jesteśmy, jaka łaska nam została okazana. Kochani, człowiek ma tendencję do wywyższania się, do takiego wynoszenia się, do pychy. Ja nie wiem, czy być może, że to może jest wrodzona cecha, taka ludzka nasza słabość. Pan Bóg w różny sposób tę naszą pychę próbuje tak niwelować. Akurat teraz w tym roku na wiosnę minęło 100 lat od zatonięcia Titanika. To był w tamtym czasie szczyt techniki. To nawet byli ludzie, którzy ośmielili się, kochani, powiedzieć, ja myślę, że znacie to i wiecie, że to jest taki statek, którego nawet Pan Bóg nie jest w stanie zatopić. 5 dni pływał po morzu. Zatonął i wiele ludzi poniosło śmierć wówczas. Kochani, ta pycha ludzka dzisiaj, popatrzmy, 100 lat minęło. Dzisiaj, gdzie to sięga? Człowiek był już na Księżycu. Człowiek wysłał już na Marsa jakieś pojazdy. Już ma stamtąd jakieś informacje. Kiedy popatrzymy na technikę informacyjną, komputery, kochani, to po prostu jest coś, co z jednej strony nas fascynuje, zadziwia, ale z drugiej strony to jest właśnie to takie, my sobie poradzimy. My jesteśmy na takim poziomie technicznym, my sobie bez Boga poradzimy. I to Boże imię, ta Boża pomoc, to Boże wspomaganie, działanie jest człowiekowi coraz mniej potrzebne. Pyszny, wywyższa się. Słowo Boże nam pokazuje co innego. Tak jak Pan Jezus, tak jak ten chleb, który łamiemy, tak jak to wino, które przypomina nam śmierć Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, na to, co dzięki Niemu otrzymaliśmy w darze, dar zbawienia przez poświęcenie, przez odkupienie Pana Jezusa Chrystusa, przez Jego posłuszeństwo. Pan Jezus po zmartwychwstaniu przechodził przez zamknięte drzwi, potrafił to uczynić. Ale, kochani, są drzwi, przez które Pan Jezus nie przejdzie, jeśli są zamknięte. To są drzwi naszego serca. Jeśli ich nie otworzymy dla Niego, On nie przejdzie. On dotrzymuje słowa, dlatego że dał nam wolność wyboru. Jeśli Twoje drzwi Twojego serca są zamknięte, jeśli Twoje serce nie jest oczyszczone, chronione krwią Pana Jezusa Chrystusa, pomyśl o tym. On ofiarował siebie samego. On wszystko poświęcił. Zostawił całą chwałę niebios. My nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, kochani. Całą chwałę niebios. Zszedł, zniżył się dla odkupienia naszego. Dla naszego ratunku. Dlatego, żeby pomóc naszej biedzie, żebyśmy mogli znaleźć cel i sens życia. Żebyśmy mogli całą wieczność z Nim spędzić. Każdy człowiek będzie spędzał wieczność. Tylko pytanie, z kim? Są dwa miejsca. Trzeciego nie ma. Jeśli Twoje serce jest chronione, jest to myte krwią Pana Jezusa Chrystusa, jeśli jesteś Jego własnością, z Nim będziesz spędzał wieczność. Jeśli nie, to ta wieczność będzie dla Ciebie tragiczna. Dzisiaj, łamiąc chleb, pijąc kielicha, chcemy być naszemu Panu wdzięczni za to, co uczynił. Za Jego łaskę, którą nam okazał. Za to, że możemy i dzisiaj jeszcze wspominać Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie.